Można się w życiu zajmować różnymi rzeczami, ale wśród tych, którymi się ludzie zajmują, jest pewne unikalne zajęcie, bardzo intrygujące. To zajęcie nazywa się łowca talentów. Łowca talentów. Idziesz sobie ulicą, ale kątem oka widzisz, że ktoś ci się przygląda, przyspieszasz kroku. Ten ktoś też przyspiesza, podchodzi do ciebie i mówi, czy mogę zapytać, skąd pan czy pani wzięła te ciuchy? Kto pomógł je dobrać? Ja sam czy sama? To jest takie fresh, świeże. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, takiego połączenia mody miejskiej z ekskluzywną, elitarną. Może by pan czy pani przyszła do mojego studio, byśmy porozmawiali, patrzysz na wizytówkę, a tam sam łowca talentów. Chociaż w wielu przypadkach nie wystarczy iść ulicą, potrzebne są inne sytuacje, by wyszły pewne cechy, na przykład święty spokój, gdy samolot stracił silnik albo statek tonie, a ty w ogóle się nie przejmujesz. Kogoś takiego szukamy, wszystkich nerwy zjedzą, a pan sobie poradzi. Łowcy talentów, tak? Szukają fresh, czyli czegoś świeżego, nerwów ze stali, układasz towar na półkach albo asystujesz przy operacji i nigdy nie wiesz. Poznajemy dzisiaj dalej Ewangelię Łukasza, tym razem Jezus jako łowca talentów. Może jak ktoś pierwszy raz przeczyta ten fragment Ewangelii Łukasza, który dzisiaj poznamy, może tego od razu nie zobaczy. Ludzie wokół Jezusa z pewnością się nie zorientowali. Ale gdy popatrzymy w pewnym kontekście, w pełnym kontekście, ponieważ wy macie w tej chwili trochę mniej szans ode mnie na zobaczenie tego całego kontekstu, ponieważ spędziłem trochę godzin na rozważaniu tego, co zostało zapisane, ja będę trochę jak marynarz na bocianim gnieździe, by mówić wam, co jest dalej, ok? Przeczytajmy pierwszy odcinek. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. O, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, co to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Co możemy zobaczyć? Jezus poszedł w szabat do synagogi, przemawiał do ludzi. Czy były tłumy? Raczej jeszcze nie. Wszyscy mieścili się w synagodze. Jakaś rozsądna liczba słuchaczy. Co Jezus robił? Nauczał. Ale zaakcentowane jest tutaj, że jego słowa były pełne mocy. Mocy do czego? Każdy człowiek ma jakieś marzenia, a marzenia mają przede wszystkim, czy przeważnie, to do siebie, że są wielkie, przekraczają to, co zwyczajne, są na pograniczu rozsądku. Mówiłem wam nieraz o moich marzeniach z dzieciństwa, wy też mówiliście, w moim przypadku, mieć dom w środku toru wyścigowego, Rano jak wstanę, większość ludzi w swoich marzeniach wskakuje do prywatnego basenu, a ja dla rozruszania trochę się poślizgać po torze. Później przychodzi czas na dojrzalsze marzenia, zostać wysokim komisarzem praw człowieka przy ONZ, czy budowniczym domów dla ubogich gdzieś na innych kontynentach. Chociaż jeden z moich wnuków już teraz ma takie marzenia, domy dla najuboższych. Dorastamy do marzeń takich mądrzejszych, ale nadal one są gdzieś na pograniczu rozsądku. A tu spotykamy kogoś, kogo słowa mają moc. Jak coś powie, to można zbliżyć się do tych marzeń, złapać kierunek. Czy tak rzeczywiście było w synagodze, kiedy Jezus przemawiał? Czy byli tam ludzie, którzy marzyli o czymś większym? Czy byli tacy, którzy w sercach właśnie to mieli, żeby zrobić coś znaczącego, może wielkiego? Wchodzimy na bocianie gniazdo, patrzymy do przodu. Aha, za parę tygodni Jezus wybierze spośród wielu ludzi, spośród wtedy już tłumów, kilku swoich najbliższych naśladowców, 12 uczniów. I teraz, łapiąc tą daleką perspektywę, widzimy, że paru z nich właśnie siedzi w synagodze. Jezus przemawia do sporego zgromadzenia, ale on ma plan. On jest łowcą talentów. On szuka pewnych wyjątkowych ludzi, przez których przewróci świat do góry nogami. Tu mówi do dużego gremium, a tu obserwuje i dostrzega już paru, którzy są fresh na duchowy sposób. I to, co w tej chwili robi, ma ogromne znaczenie dla przyszłości świata, bo on już pokazuje, już daje przykład, wzór, jak ci przyszli uczniowie, którzy nawet jeszcze nie zostali wybrani, będą oddziaływać. Na czym będzie polegało ich działanie, ich wpływ? Oni będą robili to samo, co on. Będą głosili naukę, używając tego żargonu, będą mówili, tak jak on teraz stoi, to oni będą stali, tak jak on rozmawiał z ludźmi, oni będą rozmawiać z następnymi, a więc daje przykład słów, które mają moc do zmiany życia, bo za tymi słowami stoi Bóg. Żywy Bóg, który chce się zaangażować z całą swoją wszechmocą i właśnie dlatego to coś niemożliwego, te marzenia na granicy rozsądku mogą się spełnić. Więc Jezus naucza, ale jest przede wszystkim łowcą talentów. Jednak nie tylko my możemy wejść na bocianie gniazdo i zobaczyć z większej perspektywy. Ktoś jeszcze to zrobił. Czytamy w wersie 33, że był w synagodze człowiek zniewolony przez demona. Przecież to wszystko, co się tam działo, działo się równolegle w kontekście duchowym. Jezus wszedł na terytorium władcy ciemności, szatana, na jego terytorium. Kogoś, kto też oddziałuje, czytamy w Biblii, że zwodzi ludzi, zwodzi całą ludzkość, trzyma w niewoli i teraz musi być zaniepokojony tym, co się dzieje, że ktoś wszedł na jego terytorium. A skoro duchy nieczyste, demony są na usługach swojego szefa, zaczęła się walka duchowa. A więc zobaczmy, Jezus realizuje swój zamiar, mówi, jak pragnienia ludzi mogą spotkać się z mocą Boga, a tu nagle ktoś zaczyna krzyczeć, gdzieś tam może z któregoś rzędu, i to na całe gardło, czego chcesz od nas, Jezusie? Tak? Przyszedłeś nas zgubić. Przede wszystkim była to próba wejścia w dyskusję z Jezusem, przez to odwrócenia uwagi od meritum. Gdyby udało się ściągnąć tą całą rozmowę na pewne tematy i zająć pewien czas przemówienia Jezusa, uwagę ludzi, to nie zrobi tego, co jest jego planem. Jezus ciągnie jakiś wątek, chce poruszyć ludzi, mówi im coś, co ma zmienić ich życie i pewnie w tym momencie, właśnie w kluczowym, ktoś zaczyna krzyczeć, by rozwalić ten cały plan. Co robi Jezus? Można to porównać do poruszania się w grze komputerowej, gdzie co chwila ktoś atakuje i trzeba z najmniejszymi stratami zneutralizować i iść dalej, tak? Jezus nie wdaje się absolutnie w żadną dyskusję, nie podjął tematu, szkoda czasu, ostry rozkaz, ani słowa i już cię tu nie ma. A przy okazji pewien człowiek, pewien nieszczęśnik został uwolniony od dominacji demona. Coś wspaniałego. Chociaż nie to było najważniejsze tutaj dla Jezusa. On wywierał wpływ przede wszystkim na tych kilku, których już dostrzegał w tym większym gremium. Dlaczego właśnie tych kilku? Czy to jest sprawiedliwe? Bo właśnie z bocianiego gniazda, z większej perspektywy już widać, że niedługo powoła 12 i na nich się przede wszystkim skupi, będzie bardzo często uciekał z nimi na pustkowia, im przede wszystkim poświęci czas. Dlaczego właśnie tak? Czy to jest sprawiedliwe? Czy nie powinien zajmować się wszystkimi? Odpowiedź na to pytanie też zobaczymy z bocianiego gniazda, z większej perspektywy, ale póki co idziemy dalej. Następny odcinek dzisiejszego fragmentu, czyli od 38. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosił go za nią. On stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Tu po raz pierwszy pojawia się w Ewangelii Łukasza Szymon, późniejszy Piotr, jeden z trzech najbliższych uczniów Chrystusa, można powiedzieć najbardziej kluczowy człowiek, jeden z takich trzech najbardziej kluczowych. Łowca talentów, takiego kogoś właśnie szukał i właśnie znalazł. I znowu kołacze się w nas myśl, czy to jest sprawiedliwe, że Jezus tak wybierał ludzi. Z bocianiego gniazda to zobaczymy. Póki co Jezus trafia do domu Szymona, poznaje jego teściową, pewnie też żonę, może dzieci, rodzinę, jaką tam Piotr miał. Kamera skupia się na teściowej, ale Jezus ją uzdrowił i już wszyscy mogli słuchać dalej. Tak? Rozeszła się wieść, skutkiem czego Wszyscy, którzy mieli chorych w rodzinie, przyprowadzali ich. Jezus ich uzdrawiał. Wszystkie teściowe, które udało się doprowadzić, zostały uzdrowione. Ale poważnie, złe duchy chciały wchodzić w paradę, musiał je neutralizować, jak w grze komputerowej, tylko że naprawdę, na poważnie. Nakazywał milczenie. Rozumiemy, że Jezus głęboko litował się nad ludźmi, chętnie pomagał, z pełnym współczuciem i troską, ale jednocześnie miał na to swoje specyficzne spojrzenie, które ujawnił następnego dnia rano. I przeczytajmy o tym w ostatnim odcinku dzisiejszego fragmentu. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Jezus pokazał swoje specyficzne spojrzenie na to wszystko, co się działo. Wyszedł z tego miasta, Kafarnaum, na pustkowie i do tego miasta już nie powrócił, przynajmniej na razie. Poszedł do innych miast. Tłumy ludzi go szukały, próbowały zatrzymać. Możemy wyobrazić sobie te sceny, gdzie idą za nim na pustkowie w nadziei, że sprowadzą go do swoich bliskich, a może z tymi bliskimi go szukali, może na noszach gdzieś nieśli. Należy sobie wyobrazić tutaj najwyższe emocje. Szpaler ludzi, który chciał go zatrzymać. On jednak odchodzi. Gdzie? Nawet nie do sąsiednich miast, ale daleko, do Judei. Prawie 200 kilometrów. Na tamte czasy sporo. Dlaczego Jezus postępował w ten sposób? Pierwszą odpowiedź już mamy. Był łowcą talentów. Szukał specyficznych ludzi, przez których przewróci świat do góry nogami. Miał już takich na oku? Dlaczego więc się nimi nie zadowolił? Jednak zabrał się stamtąd i poszedł aż do Judei. I dlaczego w ogóle wybierał sobie ludzi? Czy to jest sprawiedliwe? Czy nie powinien pomagać wszystkim porówno? Wchodzimy na bocianie gniazdo. Parę rozdziałów dalej w Ewangelii Łukasza natrafiamy na pewne słowa Jezusa, na pewien obraz, który pokazał. Jest to przypowieść o glebach. O czterech glebach. I przypomnijmy je sobie jako kontekst. Popatrzmy. Jezus mówił w ten sposób. Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, a potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Jezus opowiedział przypowieść o glebach. Są cztery rodzaje gleby, ale tylko na jednej z nich da się zasiać, tak żeby się udało, żeby zebrać owoc. Dlaczego Jezus wybierał sobie niektórych ludzi, a nie zajmował się wszystkimi? Okazuje się, że nie tyle wybierał, co szukał tych, którzy sami wybrali. Tylko niektórzy ludzie są żyzną ziemią. Gdy się w nich zasieje słowo, to nie wpada ono w czarną dziurę, ale wywołuje skutek. Życie człowieka się zmienia. Tylko niektórzy, gdy ziarno Bożego Słowa wpadnie do ich serc, zrobią to, do czego Słowo ich wzywa, inni nie. Okazuje się, że patrząc z tej perspektywy, Jezus nie tyle wybierał ludzi, co szukał tych, którzy odpowiednio wybrali. Którzy wybrali, by być żyzną ziemią. Tylko oni pójdą naprawdę za słowem, które usłyszą. Jezus, łowca talentów, szukał takich ludzi, którzy, jak im coś powie, od razu pójdą. A nie znajdą tysiące wymówek, dlaczego uważają inaczej i dlaczego nie mogą i że już podjęli inną decyzję. Jezus takich znalazł. Ale żeby ich znaleźć, dlaczego Jezus odszedł z Galilei do Judei? By dalej szukać tych fresh. Widocznie w Galilei na tą chwilę już więcej takich nie było. A Jezus miał tylko 3 lata na swoją działalność, więc może w Judei. I wreszcie znalazł komplet. 12, a tak naprawdę 11. Dlaczego ich wybrał? Najpierw oni wybrali, żeby być żyzną glebą. Było to wtedy jednak coś unikalnego, w momencie, gdy Jezus zaczynał swój ruch. Znakomita większość ludzi nie była czwartą glebą, nie miała tej cechy. Dlaczego Jezus nie zajmował się wszystkimi? Bo nie chcieli. Owszem, bardzo chcieli, żeby im pomógł, uzdrowił, uwolnił od demonicznego zniewolenia, od najróżniejszych problemów. Tym, co Jezusa napędzało, naprawdę była miłość do całego świata, do każdego człowieka i ostatecznie chciał pomóc wszystkim, jak największej liczbie, może wszystkim. Gdybyśmy weszli na jakieś jeszcze wyższe bocianie gniazdo i spojrzeli z jeszcze większej perspektywy, to byśmy zobaczyli, że za jakiś czas wielu będzie tych, którzy będą Jego uczniami i rzeczywiście przewróci świat do góry nogami, zmienią się całkowicie relacje między ludźmi, wzory relacji między ludźmi, to jak ludzie byli traktowani jak poszczególne grupy, zbiory, kobiety, dzieci, dłużnicy. Ci jego naśladowcy, chociaż stanowili mniejszość i będą stanowili mniejszość, wywrą taki wpływ na świat, że całe społeczeństwo, system wartości, to wszystko znacznie się zmieni. Ale chcąc, by tak było, teraz musi skupić się na tych, którzy chcą na 100%. On chce na 100% i szuka tych, którzy też na 100%. A później wielu innych pójdzie za ich przykładem, gdy już będzie taki wzór. Na początku jest najtrudniej. Gdy jest garstka, gdy nie jest łatwo znaleźć tych i widzieć ten wzór tych, którzy są tą czwartą glebą. Bo jeszcze nie ma wzoru. W jakim środowisku, jak jesteś pierwszy czy pierwsza, jest to bardzo trudne, następnym już będzie łatwiej, bo są przykłady. O, zobacz, to tak jak on czy ona. Jeśli chcesz iść za tym wzorem i ludziom jest łatwiej, na początku jest najtrudniej. Gdy nasza wspólnota zaczęła powstawać, wiele lat temu, 28, bez trzech dni, pierwszym było najtrudniej. Pierwszym z facetów był Sławek Szpaczek. Bóg postawił go przed wyzwaniem, żeby się przyłączył do tej cząstki duchowego Kościoła Chrystusa, którą stanowiliśmy akurat ja i Ewa, no, nasi synowie. A więc co to była za cząstka? Mieściła się na jednej kanapie i dwóch fotelach. Nie tylko Sławek, najpierw jeszcze Agata, Ela, Dorota. Czwarta gleba. Chcieli na 100%. Mieli swoje dylematy. Sławek dzwonił do mnie, ale czy to można tak do połowy? A ja mu mówię, ale jak chcesz, ale my na 100%. No i pomyślał, że też. Czwarta gleba. Bardzo chcieli, chociaż było trudno, nie było wzoru. To wielka łaska Boża na takich trafić wśród setek, którzy się wtedy przewinęli. Jezus nie tyle wybierał ludzi, co szukał tych, którzy są gotowi i ich powoływał. Wybierał bardziej w tym sensie, że trzymał 100% kryterium czwartej gleby. Jak Bóg coś powie, człowiek od razu robi. Powstaje osobiste pytanie, jaką jesteś glebą? Mówiąc jesteś, mam też na myśli siebie. Co robisz z Bożym Słowem, kiedy je słyszysz? Jeżeli słyszysz. Czy jak usłyszysz, to od razu powiesz, no to co mam czynić, Panie? Bo ufasz. Ale czy każdy z nas może coś na to poradzić, że jest taką glebą, a nie inną? To leży jednak całkowicie po stronie człowieka i jego wyborów. To zależy całkowicie i wyłącznie od ciebie, jaką jesteś glebą. Tylko od ciebie. Jeżeli myślisz, szkoda, że nie jestem czwartą glebą, to odpowiedź jest taka, jest to od początku do końca twój wybór. Gdyby to zależało od Boga, on by wszystkich uczynił czwartą glebą. Ale on stworzył człowieka z prawem wyboru i to ty wybierasz. To jest twoja decyzja od początku do końca i ty jesteś za nią odpowiedzialny, odpowiedzialna. To dlatego Jezus musiał poruszać się po prawie całej Palestynie i przefiltrować tysiące ludzi, by znaleźć 12. Bo tak ludzie wybierali i nic nie mógł na to poradzić. Tak samo jest dzisiaj. Większość ludzi jednak nie dokonuje takiego wyboru. Nawet spośród tych, którzy nawrócili się do Chrystusa, na początku oddali mu swoje życie, ale gdy stają przed kolejnym wyzwaniem, kolejnymi krokami oddania, mogą nie chcieć. I tak jest z wieloma chrześcijanami, że są jak trzecia gleba porośnięta chwastami, jak mówił Jezus, przez troski, bogactwa i przyjemności życia, bywają zagłuszeni i nie wydają owocu, bo taki jest ich wybór. Bóg nikomu nie żałuje, by był czwartą glebą, ale to człowiek wybiera. Ludzie będący trzecią glebą mają chociaż, czyli tą z cierniami, tak, chwastami, które zagłuszają, mają chociaż tyle dobrze, że kiedyś odpowiedzieli zaufaniem, nawrócili się do Chrystusa, są zbawieni, chociaż nie dostaną nagrody, albo nie będzie ona albo będzie ona mocno ograniczona, ich pozycja w wieczności nie będzie wielka, będzie raczej mikra. Ale ci, którzy są pierwszą i drugą glebą, czyli posiani na skale, na drodze, w ogóle nie zainteresowali się Bożym Słowem, albo zainteresowali się, ale słomiany zapał, nawet nie będą zbawieni. Dlaczego? Bo taki jest ich wybór. Są to dla nich niezbyt ważne sprawy, w każdym razie nie na tyle ważne, żeby się tym zająć. Bóg szanuje ich wybór, cały czas jest to ich wybór. Co więc warto zrobić ze słowami, które dzisiaj tutaj padają? Słowami z Ewangelii, z tym tematem? Warto potraktować to jako okazję do weryfikacji swoich decyzji, swoich wyborów. Chcę być czwartą glebą. Pragnę poznawać Boże Słowo ponad wszystko. Nic mnie od teraz nie będzie tak interesowało jak to. I chcę za tym pójść, bo ufam, że warto, że to jest najlepsza droga i przy okazji też spełnienie moich marzeń, tak? Bo to jest warunek. Tylko jeżeli Bóg zaangażuje się w twoje życie, te marzenia, które zresztą On też prowokował w tobie, one się spełnią. Inaczej nie będzie happy endu. Ale wybór należy do ciebie i koniec historii. Ja nic z tym nie mogę zrobić. I nawet nie będę próbował. Nie mogę tego zmienić i nawet Bóg tego nie zmieni. Bo szanuję prawo wyboru, jakim ciebie obdarzył. Dlatego nie zrobi nic na siłę. Nie przekręci ciebie, żebyś był czwartą glebą. Nie przeorze ciebie. Chyba, że wie, jaki jest twój wybór. Że jest pozytywny. Dlatego Jezus, gdy szukał czwartej gleby, musiał się zmierzyć ze stanem faktycznym. Musiał znaleźć tych ludzi, i znalazł, chociaż zabrało mu to sporo podróżowania i sporo gadania. Ale ich znalazł. I wtedy wystarczyło tylko powiedzieć, pójdź za mną. I człowiek zostawiał wszystko i szedł za nim. Jeszcze trochę takich historii przed nami w Ewangelii Łukasza. Takich decyzji. Oby to też była twoja historia i moja, ale to już jest twój wybór i mój. Z kolei, patrząc z perspektywy kogoś, kto jest poszukiwaczem talentów, ja czy może też niektórzy inni spośród nas, którzy chcieliby pójść śladem Jezusa i wiedzą, że żeby zmienić świat, to nie zrobią tego sami. I że są powołani do tego, żeby też innych czynić uczniami Chrystusa. A więc jeżeli szukamy talentów, nie jesteśmy w stanie zrobić nic poza tym, że będziemy szukać. Musimy zmierzyć się ze stanem faktycznym i tak długo szukać, aż znajdziemy. Choćbyśmy musieli jechać do stolicy albo na koniec świata. Jako poszukiwacz talentów mogę jedynie stwierdzić stan faktyczny. Nie jestem w stanie zrobić nic ponad to, choćbym wspiął się na wyżyny mojego rzekomego talentu do zachęcania. Jestem w stanie zrobić tylko jedno, odkryć, czy ktoś chce, czy nie. I dalej biec z tymi, którzy chcą. Dlatego, gdy wysłałem w piątek ostatni reportaż Misja i Materia, Misja i Materia to cykl reportaży o tym, co dzieje się w naszej wspólnocie, opatrzony zdjęciami, który od czasu do czasu razem z Ewą wysyłamy do tych, którzy zamówili. I ci z was, którzy czytaliście ostatni reportaż, to wiecie, że była tam przypowieść o spływie kajakowym, inspirowana wyjazdem młodszej części naszej wspólnoty na wspaniałe Mazury. I ta przypowieść była zachętą do pójścia za pewną wizją. Jak wiadomo, ze swej strony staram się dać swoje 100%, żeby coś takiego przygotować, żeby to było ciekawe i zachęcające. Ale gdy wysłałem ten ostatni reportaż, otrzymałem pewien ciekawy komentarz spoza naszej wspólnoty, bo reportaże idą też na wiele adresów poza. I dostałem komentarz od mojego mentora sprzed lat, Zygmunta, który też te reportaże otrzymuje, ale jest wyjątkowo powściągliwy w komentowaniu, bo przecież już mnie wysłał kiedyś na samodzielność, więc się nie wtrąca. Jak raz na rok coś skomentuje to wszystko i tym razem skomentował. Uznał, że trzeba. I napisał bardzo ciekawe słowa. Napisał mi tak. Wybacz, Zygmuncie, że to tak puszczam w eter. No. Uważaj z tym zachęcaniem, bo tylko co czwarta gleba jest żyzna. Fajnie to się zbiegło, bo akurat miałem to już w tekście dzisiejszego wykładu. Zygmunt nie wiedział, co miałem w tym wykładzie i mnie skorygował, że to moje zachęcanie i tak niczego nie zmieni, bo gleba jest, jaka jest. I jest to wybór suwerenny człowieka, do którego ma prawo. Nawet Bóg to szanuje. A więc nie mogę tego zmienić, mogę się jedynie do tego dostosować i dalej szukać czwartej gleby. Ja też jestem takim poszukiwaczem talentów, no i muszę dalej przeczesywać góry i doliny, miasta i wsie w poszukiwaniu tych, którzy są czwartą glebą. Jest jeszcze moje osobiste spojrzenie na tą przypowieść, bo jak sobie rozmyślam, przygotowuję wykład, pewnie wy też, jak czytacie Boże Słowo, rozmyślacie i mamy jakieś osobiste odniesienie do tego, jak zareagowałem tak osobiście. Boże, Ty znasz mnie na wylot, znasz moje serce. Chciałbym być czwartą glebą, ale widzisz, jaka walka się toczy, jak chwasty się wciskają. Ale wybieram czwartą glebę. Pomóż mi tak przelecieć roundupem znowu po chwastach. A co do was, to mogę jedynie stworzyć okazję, byście zrobili podobnie. Wybór w 100% należy do was i w ogóle was do niczego nie naciskam, bo zresztą to by nic nie dało. Ale żeby każdy dobrze zrozumiał, na czym ten wybór polega, to jeszcze raz zacytuję te słowa Jezusa. A reszta jest między tobą a Bogiem, więc jeszcze raz Łukasza 8:15. Jezus mówi tak. Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Jeżeli Duch Święty przekonuje ciebie, że twoje serce nie jest szlachetne i dobre, by tak reagować na Boże Słowo, tylko Bóg może je zmienić. To nie chodzi o nasze naturalne podejście. Serce każdego człowieka jest oporne, ale kiedy człowiek zwróci się do Boga z prośbą, zmień moje serce, uczyń je właśnie takim, Bóg to może zrobić. Bóg może dokonać tej operacji. Na tym to polega. Więc Ty też możesz do Niego zawołać, Boże, dotknij mojego serca, spraw, by biło tylko dla Ciebie. Na tym polega Twój wybór, że szczerze zawołasz do Niego, poprosisz, by dotknął twoje serce i uczynił je właśnie takim, dobrym i szlachetnym. To znaczy w ten sposób reagującym na jego słowo. To twój wybór. Chciałem spojrzeć na zegarek, ale dzisiaj zapomniałem. Także dzisiaj nie mam ograniczeń. Nie wiem nawet, która jest godzina. Pewnie jest już nawet za 15:06. Okej. Nie wiem. Ale jeszcze jedna myśl tutaj. Mianowicie powróćmy na chwilę do synagogi. Właśnie. No. Tak to szybko. Powróćmy jeszcze na szybko do synagogi i wyobraźmy sobie, że to my przyszliśmy wtedy tamtej soboty do synagogi ze swoimi marzeniami, jakbyśmy chcieli zmienić świat, chcielibyśmy coś w życiu osiągnąć, coś, co nas boli, chcielibyśmy zmienić w tej swojej ziemskiej ojczyźnie. No i siedzimy sobie w tej synagodze tamtego dnia i oto pojawia się ktoś, kogo słowa są jakieś inne. Jeszcze nie wiemy, że ten ktoś wywrze de facto największy wpływ na świat w historii i rzeczywiście przewróci świat do góry nogami, ale mówi tak, jakby wiedział, jak to zrobić. A jak to trzeba zrobić? Jak on to zrobił? Był najpierw łowcą talentów. Szukał tych, którzy się okażą czwartą glebą. I to jest droga również dla nas. Potrzebujemy pójść jego śladem. My też potrzebujemy szukać tych, którzy są czwartą glebą, otwarci na słowo. Zostawią wszystko, by wykonać to, co Bóg mówi. Tacy ludzie przewrócą świat do góry nogami. Jest pewne powiedzenie, które tutaj trzeba zacytować. Na pewno nie zmienisz świata sam, ale zmienisz go na pewno przez swoich uczniów. Tych, którzy będą czwartą glebą. Nie chodzi o to, żeby wykorzystywać ludzi do swoich marzeń. Nie, wręcz przeciwnie. Trzeba poświęcić się dla tych, którzy chcą tego samego, bo Bóg im to do serca włożył. Pomóc im osiągnąć ich marzenia i w ten sposób zmieniamy świat. Oczywiście, chcąc szukać tych, którzy są czwartą glebą, trzeba samemu nią być, ale to już wiemy. Więc uważajcie w tym tygodniu, jak będziecie układać towar na półkach, czy asystować przy operacji, czy grać w piłkę, czy muzykować. Może ktoś się wam będzie przyglądał, jakiś łowca talentów, ale jeden na pewno się wam będzie przyglądał, sam Bóg. On pragnie dać ci wszystko, zaangażować się i to bardzo w twoje życie. Chce dać ci plon, nawet stukrotny. Jest tylko pytanie, jaką jesteś glebą? I myślę, że to jest dobre pytanie do rozmyślań w tym tygodniu.